Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
No jest taki duży atak reklamy w telewizji, gdzie się te wszystkie środki reklamuje, że zapomina się o tych najbardziej naturalnych, takich jak miód i pyłek. No miód posiada trochę mniej witamin, ale taką bombą witaminową to jest pyłek kwiatowy. Te granulki to są dokładnie te kuleczki, które pszczoła lepi i umieszcza na tylnych obnóżach, a potem przynosi do ula. My im tylko przed ulem zabieramy to, suszymy i pakujemy słoik, także to jest czysty produkt natury. Na wejściu do ula ona ma założoną taką kratkę, że się przeciśnie, ale te kuleczki się już nie wmieszczą i spadną do takiego pojemniczka, z którego codziennie się to wyciąga, suszy i pakuje w ten słoiczek. I to już jest gotowe do spożycia.
Krzysztof Bałuch, dzień dobry. Lubuski Szlak Wina i Miodu to szlak turystyczny łączący obiekty związane z produkcją wina i miodu położone głównie na terenie województwa lubuskiego. Dziś porozmawiamy o miodzie. Jaka jest kondycja lubuskich pszczelarzy? Moim gościem jest Bogusław Dubiel, prezes Lubuskiego Związku Pszczelarzy. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Jak czytam na państwa stronie, tradycje pszczelarskie na ziemi lubuskiej sięgają średniowiecza. A jak dzisiaj wygląda właśnie sytuacja pszczelarzy?
Chciałbym tak powiedzieć, że lubuskie pszczelarstwo myślę, że ma się w miarę dobrze. Na dzień dzisiejszy w lubuskim województwie mamy dwa związki pszczelarskie, właśnie Wojewódzki Związek Pszczelarski, który siedzibę ma w Gorzowie, i Lubuski Związek Pszczelarzy, który ma siedzibę w Zielonej Górze i którym prezesem jestem właśnie ja.
Ilu mamy pszczelarzy w naszym regionie?
Chciałem powiedzieć, że zrzeszamy w naszym regionie 805 pszczelarzy w 22 kołach regionalnych. Koła mają różne wielkości, od tam 15 do prawie 100 pszczelarzy w kole. 20 kół pszczelarzy mamy.
Czy w ogóle zmieniło się cokolwiek od średniowiecza, jeżeli chodzi o właśnie pszczelarstwo? Jest już całkowicie inaczej podchodzić się do pszczół?
Zmieniło się bardzo wiele, chociażby przez to, że inna technologia pasieczna w ogóle występuje, inne zasady chowu pszczół, no pojawiły się przecież nowe rodzaje uli, chociażby też inny materiał, z których te ule są wykonane. Mamy teraz nowoczesne ule styropianowe, poliuretanowe, weszły nowe rodzaje dennic osiatkowanych, gdzie te pszczoły są teraz tak mocno odkryte. Natomiast sam miód, myślę, i sama technologia produkowania tego miodu przez pszczoły, tak, czyli przerabiania nektaru i pyłku kwiatowego na miód, jednak się nie zmieniła. Tutaj w tym zakresie nie, ponieważ mamy teraz też i lżejsze zimy, no więc my pszczelarze cały czas próbujemy za tymi pszczołami nadążyć, bo one jakoś szybciej to wszystko potrafią zaplanować sobie, no my cały czas podążamy jeszcze za nimi.
Mówi się o właściwościach zdrowotnych miodu, czy pszczelarze rzadziej chorują niż inni?
Myślę, że tak. Teraz nie tylko miód jest jako tym czynnikiem, który wpływa na zdrowotność pszczelarzy, ale również inne produkty pszczele. Mówi się tutaj o propolisie, mówi się tutaj o mleczku pszczelim, o jadzie pszczelim i o szeroko takiej pojętej apiterapii, gdzie powstają domki do apiterapii, do których są podłączone, w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, po 4-6 ule i oddycha się tą atmosferą ula, bo te ule, które są właśnie przy tych domkach do apiterapii, nie mają daszków, nie mają powałek, tylko są osiatkowane i ta atmosfera ula i tej rodziny pszczelej przenika do tego pomieszczenia. Taka osoba może właśnie oddychać tą atmosferą ula, no co bardzo korzystnie wpływa na jej układ oddechowy.
No tak, ale coraz więcej rolnicy stosują nawozów, środków ochrony roślin, które ponoć bardzo szkodzą pszczołom, no i nie są obojętne też na wpływ jakości miodu.
I tu pana zaskoczę, bo od kilku lat dosyć tak intensywnie współpracujemy z instytucjami, które też współpracują z rolnikami i ta świadomość rolników w zakresie właśnie stosowania tych środków ochrony roślin poszła do przodu i teraz sporadycznie bym powiedział, trafia się taki rolnik, który jeszcze wykonuje opryski w czasie lotów pszczół, gdzieby te pszczoły mogły być zatrute. Dosyć długo walczyliśmy o to, żeby te środki, które zawierają substancje trujące dla pszczół, żeby zostały wycofane. Jeszcze tam sporadycznie one są stosowane, ale to już naprawdę idzie w dobrym kierunku, żeby były stosowane takie środki ochrony roślin, które nie są szkodliwe dla pszczół, mają krótkie okresy karencji i z reguły są stosowane w tym czasie, kiedy pszczoły kończą swoje loty dzienne. Tu w tym kierunku jest właściwie dobre działanie.
Czyli nie ma już tu wymierania pszczół?
Efekt wymierania pszczół jest tutaj groźniejszą chorobą waroza i inne choroby pszczół, które no między innymi zgnilec, który jeszcze województwa lubuskiego, zgnilec amerykański, który no jeszcze województwa lubuskiego nie dotknął, ale inne rejony Polski już tak. I bardziej bym się skłaniał, że to jest główna przyczyna taka właśnie upadku pszczół niż same środki ochrony roślin stosowane przez rolników. Tutaj przez szkolenia z rolnikami, które brały instytucje różne, między innymi i w Kalsku, doszliśmy do tego, że rolnik jest teraz już świadomy, że jak nie będzie tej pszczoły, to jego plony roślin też będą niższe, czy w stadzie, czy roślin uprawianych w polu. Tak? Będą o wiele, wiele niższe i to idzie naprawdę w dobrym kierunku.
Od dobrych kilku lat jest taka moda na to, żeby ule stawiać w miastach. Na terenie naszej rozgłośni również stoją dwa ule. To jest dobry pomysł? Ten miód w miastach także może być dobrej jakości?
Powiem tak, no my tutaj nawet stawiając te ule w mieście nie wiemy, gdzie te pszczoły sobie polecą. One mają taki instynkt samozachowawczy, że wędrują tam, gdzie im pasuje. I być może, że te ule stoją tutaj w mieście, ale one wyszukują takich najlepszych dla siebie pożytków. Nie jest to zły pomysł, jeżeli są pszczoły tylko w dobrej kondycji, zdrowe, to myślę, że to naprawdę nie jest zły pomysł, tym bardziej, że tutaj my w Zielonej Górze mamy i dużo nasadzeń lipy, tak jak wiadomo, lipa no, jest dobrym pożytkiem dla pszczół w okolicach Zielonej Góry. Dookoła można powiedzieć jest bardzo dużo robini akacjowej, która jest też bardzo dobrym pożytkiem. No a plus do tego te wszystkie klomby kwiatowe. No i myślę, że te balkony ukwiecone to jest dobry pomysł. Te spaliny, które tutaj samochody wydzielają, mają no, strasznie negatywny wpływ. Pszczoły naprawdę są takimi zwierzętami, które no, nic złego do ula nie przyniosą.
Czyli dobry byłby pomysł na przykład na działkach także tworzyć małe pasieki?
Na działkach małe pasieki byłyby dobrym pomysłem, gdyby działkowicze jeszcze zaczęli troszeczkę przestrzegać tych warunków, które już zaczynają dobrze prosperować u rolników. Bo tak ten działkowicz, jak przyjdzie na tą działkę w dzień, to on sobie tam pryśnie jedno drzewko, drugie i to jest strasznie niekorzystne. Natomiast jeżeli działkowicze tak zmobilizowali, że te wszystkie opryski na tych takich pojedynczych swoich drzewkach, które tam mają, czy na tych roślinkach wykonywaliby po południu, po godzinie 19 przynajmniej, to byłoby to naprawdę też dla nich z dużą korzyścią. No i oczywiście zgoda zarządu takiego działkowców, żeby po prostu te ule mogły być postawione z tego względu, że no nie wszystkie osoby są przyzwyczajone do tego, że te pszczoły latają blisko. Chodzi tutaj o tą kwestię urządzenia i ulenia.
Dla wielu pszczelarzy, których pan wymienił, to jest no, źródło zarobku, po prostu praca. Jest jednak chyba spora grupa pszczelarzy, dla których trzymanie uli i zbieranie miodu to jest hobby, tak?
Tak. U nas jeszcze w naszym związku jest dużo pszczelarzy, którzy mają średniej wielkości pasieki, czyli tak przewaga jest od 20 do 60 do 70 rodzin pszczelich. Natomiast od tego roku próbujemy właśnie jako związek zachęcić do tego, żeby powiększać pasieki i żeby te pasieki stały się właśnie źródłem utrzymania pszczelarza i rodziny. Między innymi w związku z tym też szkolenia dotyczące organizacji pasiek wielkotowarowych, czyli takich, z których pszczelarz i jego rodzina mogą się utrzymać. Między innymi planujemy takie szkolenie zorganizować w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie właśnie będzie poruszany ten temat pasiek wielkotowarowych, czyli organizacja pracy w takich pasiekach. Ludzi trzeba zatrudnić do funkcjonowania takich pasieki. Mówimy tu o pasiekach takich od 500 do 1500 rodzin pszczelich.
A jeżeli ktoś chciałby zostać, spróbować, to co by pan radził? Kto może? Jakie działania trzeba podjąć, żeby zostać takim pszczelarzem? No najpierw może jeden, dwa ule, żeby po prostu spróbować, czy to mi pasuje, czy dam radę po prostu.
Pierwszym krokiem to jest zawsze znalezienie w swoim rejonie koła pszczelarzy, do którego będzie się można właśnie zapisać, bo ja sobie tutaj nie wyobrażam, żeby pszczelarz funkcjonował samodzielnie, bo zapisując się do koła ma dosyć dużo korzyści z tego zapisu, ponieważ może skorzystać w pierwszej kolejności już z rad innych pszczelarzy, którzy do tego koła należą. No i właśnie ten wstęp, jeden, dwa ule. Zaczynamy zawsze od dwóch uli, tak, bo jeden to jest taki zawsze strach o niego, a jak są dwa, to już jest wygodniej i właśnie wtedy można skorzystać z porad już pszczelarzy, którzy do tego koła należą. No i później wiele, wiele innych korzyści, bo trzeba też sprawdzić, czy się nie jest uczulonym, bo to jest najważniejsze, nie? Bo oczywiście mamy te stroje teraz dosyć takie mocno uszczelniające, że tak powiem, pszczelarza, że ta pszczoła nie dociera z tym urządleniem, no ale tam wiadomo, że się od czasu do czasu zdarzy to urządlenie.
To jak to sprawdzić?
No dać trzeba się, wiedzieć.
Dać się ukąsić?
Dać się ukąsić, tak. Ale trzeba mieć w zanadrzu, że tak powiem, takie zabezpieczenie, że jakby się coś działo nie tak, to od razu mieć możliwość, żeby się zgłosić do lekarza, żeby udzielił pomocy. Jeżeli no nie jest uczulony właśnie ta osoba, która by chciała założyć pasiekę, no to już jest następny krok. Pszczelarzem już posiadającym ule wejść w kontakt, sprawdzić jego możliwości, gdzie te ule mogą być posadowione, tak, czyli znalezienie miejsca na posadowienie pasieki, no żeby też sprawdzić, jakie są pożytki wokół, czy są drzewa lipowe, czy jest robinie akacjowe, czy są inne uprawy, tak, polowe, rzepaków, czy występują właśnie takie nasadzenia roślin dziko rosnących, którego na przykład pszczoły pozyskują wiosną pyłek. No i właśnie następnym krokiem to już by była sama organizacja takiego pszczelarza pod względem chociażby sprzętu takiego najbardziej potrzebnego, zapisy do lekarza, powiatowego lekarza weterynarii, bo tutaj każda pasieka musi być zgłoszona do powiatowego lekarza weterynarii, musi być pod pieczą takiego lekarza, bo w razie jak pojawiły jakieś choroby, to lekarz weterynarii musi mieć to w swojej ewidencji i odpowiednio szybko reagować. No a później to już, mając kontakt z tym doświadczonym pszczelarzem, wszystko idzie już, że tak powiem, z górki.
I ile to kosztuje, żeby ewentualnie zacząć działać? Czy w jaki sposób te dwa ule, jak pan powiedział, zbilansują się po jakimś czasie?
No więc tutaj zapisując się do koła i będąc członkiem koła, jest się również członkiem Lubuskiego Związku Pszczelarzy I ponieważ my korzystamy z różnego rodzaju programów wsparcia pszczelarstwa, między innymi z tego ogólnopolskiego też programu wsparcia pszczelarstwa, no więc te koszty no nie muszą być wcale takie wysokie, dlatego że dostajemy my jako pszczelarze refundację na zakup leków, na zakup rodzin pszczelich, na zakup matek pszczelich i na zakup sprzętu pszczelarskiego. W zależności od roku, tak, i ilości zgłoszonych zapotrzebowań, właśnie na to, co wcześniej wymieniłem, określa się to procentowo, jak jest udział kosztów refundacji, tak, procentowy zwrot refundacji za zakupy, które dokonuje pszczelarz, ale musi być właśnie zrzeszony w kole w Lubuskim Związku Pszczelarzy, w tym wypadku nasz.
I wtedy dopiero zaczyna normalnie funkcjonować, normalnie pracować. Jeżeli się zarazi tym, to znaczy, jeżeli mu to się spodoba, to wtedy może rozszerzać swoją pasiekę, tak?
Jak najbardziej.
Przy okazji, tak, był pan ukąszony przez pszczoły?
No, ja już wiele razy, tak? Już wiele razy, nawet już w tym roku, że tak powiem, przy teraz przeglądzie takim tylko wstępnym, zimowym, o, jedna z moich podopiecznych już miałem pierwsze ukoszenie w tym roku.
I jakie są objawy? Tak, to są bolesne? Czy jak pan przyzwyczaił się już do tego faktu ukąszenia?
No ja już jestem przyzwyczajony, ale zawsze na początku sezonu, tak powiem, trzeba tych parę przyjąć urządzeń, trzeba przyjąć parę urządzeń, tak? Później już, że tak powiem, organizm nie reaguje. No wiadomo, że jeżeli tutaj pszczoła ukąsi w okolice twarzy, no to wtedy tam może się jakaś opóźnienie naprawić, tak? Ale ponieważ pszczelarz, nawet ten najbardziej doświadczony, nie powinien do swojej pasieki bez kapelusza wchodzić, no bo to jednak te warunki bezpieczeństwa muszą być zachowane, no bo to są jednak oczy, nie, bo to są usta i tak dalej. Także tutaj, no, takie rzeczy się powinny zdarzać bardzo rzadko i ja nie polecam. Natomiast ręce są przyzwyczajone, ale jak się pracuje przy pszczołach bardzo spokojnie, nie wykonuje się tam takich gwałtownych ruchów, to naprawdę pszczoły są przyjazne i nie żądzą.
Kiedy pszczoły rozpoczynają swoją pracę? Bo no dzisiaj na przykład zrobiło się już dosyć ciepło.
No więc teraz przy tych lekkich zimach, naprawdę cały czas coś tam się w ulu dzieje. Wiadomo, że my w tym sezonie zimowym nie zaglądamy za dużo do uli, żeby pszczół nie niepokoić, bo to wiadomo, każde pchnięcie w ul, podnoszenie daszków czy powałek, no to zawsze tam już powoduje jakieś poruszenie w tych ulach i właściwie w tym okresie zimowym powinno być naprawdę dużo spokoju w pasiekach. No ale pszczoły właśnie zaczynają już tutaj od stycznia, jeżeli się tylko pojawi taka słoneczna pogoda i troszeczkę temperatura wzrośnie, to one już zaczynają sprzątać w ulach i być może, że dzisiaj przy takiej temperaturze gdzieś plus 5-6 i słońcu, to one już po prostu będą sprzątały w ulach i już będzie się tam jakiś ruch odbywał. Oczywiście daleko nie będą wylatywały, ale sprzątanie w ulu już się będzie odbywało, czyli coś tam wynoszą z tego ula, zrzucają z wylotka, ale już w takiej temperaturze ruch w ulu się odbywa.
No ale lotów chyba jeszcze nie ma, bo nie ma po co właściwie, tak?
No nie ma po co, ale jakieś krótkie loty na przykład po wodę, to jak najbardziej mogłyby już się odbywać.
Po wodę?
Tak. No pszczoły w tym okresie, bo my tego nie widzimy na zewnątrz, tak? Ale one już widząc, czując, że tak powiem, tą podwyższającą się temperaturę, wydłużający się dzień, matka już jest prowokowana do tego, żeby wkładała czerw. No jak się już pojawi czerw, nawet w niedużych ilościach, w ulu, to wtedy no, ten czerw musi być karmiony. Żeby został nakarmiony, no to ten zapas pokarmu, który jest w ulu, musi zostać rozpuszczony. No i do tego rozpuszczenia jest potrzebna między innymi woda. No i one już sobie gdzieś tam troszeczkę tej wody przynoszą do ula ten czerw karmią.
A takie pierwsze loty już to dopiero kiedy zaczynają kwitnąć kwiaty, tak?
Takie pierwsze obloty, to mówię, kiedy temperatura naprawdę wzrośnie, troszeczkę wydłuży się dzień, to w połowie lutego myślę, że już powinny się takie pierwsze obloty pszczół zacząć, kiedy one sobie wychodzą, opróżniają się właśnie z tego zimowego nagromadzenia odchodów. No i wtedy takie przebywanie w okolicach takiej pasieki, no, obstrzone na żółto właśnie nasze ubranie. To oznacza, że pszczoły właśnie dokonują oblotów po zimie.
A pierwszy miód kiedy się pojawi?
Pierwszy miód pojawi się gdzieś w okolicach trzeciej dekady maja, czyli już po kwitnięciu sadów i po kwitnięciu rzepaków. No ale do tych zbiorów to jeszcze właśnie trzeba przygotować odpowiednio rodziny. No to są przeglądy wiosenne już dokonywane, tak, wiosną, gdzieś tam w marcu, w dekadzie marca, poszerzanie gniazda, no to różne takie zabiegi, które wykonuje pszczelarz wiosną, żeby właśnie te rodziny się mogły rozwijać, żeby miały warunki do rozwoju.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moim gościem był Bogusław Dubiel, prezes Lubuskiego Związku Pszczelarzy. Wszystkiego dobrego i dobrych zbiorów panu życzę.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Taką bombą witaminową to jest pyłek kwiatowy. Te granulki to są dokładnie te kuleczki, które pszczoła lepi i umieszcza na tylnych obnóżach, a potem przynosi do ula. My im tylko przed ulem zabieramy to, suszymy i pakujemy słoik, także to jest czysty produkt natury. Na wejściu do ula ona ma założoną taką kratkę, że się przeciśnie, ale te kuleczki się już nie wmieszczą i spadną do takiego pojemniczka, z którego codziennie się to wyciąga, suszy i pakuje w ten słoiczek. I to już jest gotowe do spożycia. W takiej postaci można spożywać, ale lepiej się wchłania, jeżeli pyłek namoczymy w wodzie. Niezależnie od ilości wody, bo tu chodzi tylko o namoczenie, taką macerację trzeba zrobić. Ja zawsze podaję taki przykład, jak gotujemy grochówkę i jest twardy groch, to moczymy go w wodzie i ta skórka pęka i wtedy łatwiej się rozgotowuje. Dokładnie tak samo właściwości z pyłku wydostają się z centrum tego pyłku właśnie w tej wodzie.
Na czym polega wyższość pyłku nad miodem samym?
Trudno powiedzieć o wyższości. Wyższość witaminowa polega. Jako odżywka dla rekonwalescentów, dla trudno pracujących fizycznie, to wtedy jest to wyższość. Z tym, że pyłek to należy spożywać, robić sobie takie dwie kuracje, powiedzmy wiosenną, jesienną. Nie należałoby pyłku jeść cały rok systematycznie, chyba że są takie wskazania lecznicze. A miód z kolei możemy jeść cały rok.
To jest... miód wielokwiatowy, tak?
Tak, to jest miód wielokwiatowy Extra Select, to jest miód kremowy, to już jest takie arcydzieło zarówno przyrody, jak i sztuki, powiedzmy, pszczelarskiej. To jest miód, widzi pan tutaj dyplom z targów w Baszkowicach, to są takie duże targi rolne, był nagrodzony tutaj wyróżnieniem. Zresztą takich dyplomów ten miód ma w kolekcji troszeczkę więcej niż tylko ten. Jest to rzeczywiście miód rozlewany całkowicie na zimno, zachowuje wszystkie swoje właściwości w pierwotnej krystalizacji, to znaczy tak jak przyroda, jak miód krystalizuje pierwotnie, ten pierwotny kryształ jest w tym miodzie. Tu nie ma żadnego podgrzewania, nic nie utracił, bo te enzymy są bardzo wrażliwe na temperaturę. Jak przegrzewamy powyżej 40 stopni miód, to wtedy traci bardzo dużo na właściwościach.
Miód to wiemy jak powstaje, pyłek kwiatowy już wiemy też, że są takie specjalne pułapki na pszczoły, a mleczko?
No mleczko to jest wydzielina gruczołów gardzielowych młodych pszczół, to znaczy te pszczoły, te 7-10-dniowe wydzielają mleczko pszczele po to, żeby karmić nią matkę. Jest to wspaniały produkt, jeśli chodzi o te skutki, które niesie w rodzinie pszczelej, bo pszczoła, robotnica jest karmiona mleczką przez 2 dni, a matka jest karmiona mleczkiem przez cały rozwój osobniczy i potem przez całe życie też jest karmiona mleczkiem w okresie czerwienia. I różnica jest taka, że ta pszczoła robotnica żyje 4 tygodnie, powiedzmy, w sezonie, a matka potrafi przeżyć 5 lat. Robotnica i matka rozwijają się dokładnie z tego samego jajeczka. A różnica w tych osobnikach, że jeden jest robotnicą, a drugie matką, jest tylko dzięki karmieniu tym mleczkiem.
To znaczy, jak ja bym to mleczko spożywał, to bym trochę dłużej mógł pożyć?
Można by założyć, że spożywając każdy z pszczelich produktów, to by dłużej pożył. Miód jest autentycznie produktem, który można spożywać na co dzień. To jest produkt spożywczy, a jednocześnie leczniczy. Można powiedzieć, że jest to lekarstwo, które jest pokarmem i pokarm, który jest lekarstwem.
W dzisiejszych czasach zagrożeniem koronawirusem ważna jest odporność organizmu. Wsparciem naszego zdrowia i odporności jest z pewnością miód. Jak właściwie go spożywać i przechowywać? Jak powstaje miód? Gośćmi audycji są profesor Artur Stojko, prezes Rady Polskiej Fundacji Apiterapii oraz Rafał Liśkiewicz, bartnik, pszczelarz z Kolska. Panie profesorze, miód ponoć idealnie chroni przed przeziębieniami. Czy ten miód ma także właściwości chroniące nas przed obecną pandemią koronawirusa, przed tym koronawirusem?
To znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o produkty pszczele, a szczególnie uwzględniając miód. I to miód odmianowy, który może być miodem spadziowym pochodzenia zwierzęcego, a może być miodem nektarowym pochodzenia roślinnego. Oczywiście na pytanie, czy może chronić nas przed obecną endemią, to stwierdzenie tego nikt nie potwierdził naukowo. Można jedynie przypuszczać, że ponieważ ma udział w budowaniu zdrowia, ponieważ około 600 związków występujących w miodzie, one uzupełniają niedobory organizmu, które trudno jest ustalić na drodze analitycznej, czy nawet czy klinicznej. A więc w związku z tym niejako pośrednio uczestniczy w odbudowaniu odporności, czy ewentualnie wpływa korzystnie na procesy metaboliczne o charakterze komórkowym czy układowym.
Jak czytałem, ten miód właściwie służy ludziom od już tysięcy lat, jeżeli chodzi o właściwości prozdrowotne, ale tak dokładnie nie jest jeszcze jego moc i skuteczność określona przez medyków, przez lekarzy.
Słuszna interpretacja, tym bardziej, że w tej chwili nie mamy miodu tego, bo faktycznie historia jest 2500 lat, ale nie mamy obecnie miodu tego hipokratowskiego, który był naprawdę, dzisiaj jego 250 recept utrzymuje się opartych na miodzie, jeżeli chodzi o profilaktykę i leczenie człowieka. Ale to był miód, który już dzisiaj jest nieosiągalny, ponieważ to był miód pochodzący z barci i on zawierał w swoim składzie wszystkie produkty pszczele za wyjątkiem jadu pszczelego. I to był potężny środek biotyczny o działaniu farmakologicznym. Obecnie ten miód odstaje od tego miodu hipokratowskiego, a poza tym, co jest jeszcze bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ wszędzie wchodzi komercja. I również w tym przypadku wchodzi komercja. Mianowicie obecny miód, prawdę powiedziawszy, taki prawdziwy, który można określić środkiem leczniczym, to jest dostępny u pszczelarza. I to u uczciwego, porządnego pszczelarza. I powinien być odpowiednio, w odpowiedniej formie dystrybuowany, przechowywany, jak i w odpowiedniej formie spożywany.
No właśnie, tak? Panie profesorze, to jest duży problem, ponieważ każdy z nas, kupując miód, chciałby mieć pewność, że ten miód pochodzi od pszczelarza, że ma te właściwości, że nie jest to produkt miodopodobny, ale niestety wielu pszczelarzy czy wielu handlowców, może to lepsze określenie, w pogoni za zyskiem, często fałszuje ten miód i niestety my kupujemy już takie podrobiony miód, czyli wzbogacony o różne środki, których nie chcielibyśmy spożywać.
Ma pan rację, panie redaktorze. Miody od pszczelarza, uczciwego pszczelarza, bezpośrednio kupione w pasiece, który ma swoją renomę, pszczelarz, bo proszę pamiętać, że uczciwy i porządny pszczelarz już w grudniu nie ma miodu. Ze względu na to, że jego pozyskanie nawet przy rodzinach, przy ilości 100 rodzin, to jednak taki popyt jest na ten miód od takiego pszczelarza, że on, tak jak powiedziałem, kończy sezon w październiku, a w grudniu już nie ma miodu. Ale co ważne jest, co pan podkreślił, słusznie, powinniśmy się bronić przede wszystkim przed importem miodu do Polski. to wszystko, co się dostaje z kierunku wschodniego, taki jak jest chiński, ukraiński, to są bardzo często fałszowane syropy nie pochodzące z nektaru, tylko z różnego rodzaju syropów cukrowego, kukurydzianego, ryżowego. W tej chwili myśmy opracowali pewną technikę kontrolowania miodu, wykorzystując nuklearny rezonans magnetyczny. To zresztą opublikowaliśmy na Kongresie Międzynarodowym Pszczelarskim w Polsce, w Cieszynie, jeszcze przed pandemią. I tu jest szansa, że wejdzie w ciągu roku czy dwóch lat ta metoda jako kontrola jakości miodu. I wówczas on na pewno będzie artykułem, a nawet środkiem leczniczym, który powinien być sprzedany w aptece. Na razie miód w aspekcie światowym jest jednym, proszę sobie wyobrazić, z 9 najbardziej fałszowanych produktów pszczelich. Rozpoczęło się to wszystko w Chinach i kończyło się, mam wrażenie, aferą Honeygate w Stanach Zjednoczonych, gdzie udowodniono, jak bardzo czynnik merkantylny odgrywa rolę w produkcji miodu, w jego dystrybucji. Jako Polska Fundacja Apiterapii myśmy wystąpili z apelem do polskiego pszczelarstwa. Unikajcie importu tych miodów, dlatego że ci importerzy mieszają go z polskim miodem, nadają mu rangę polskiego miodu, bo jeszcze jeżeli chodzi o polskie miody od pszczelarzy, są w 100% prawie pewne ich jakość lecznicza. Nie tylko jakość, nazwijmy to, jako potencjał energetyczny.
Wspomniał pan o tym, że niestety te miody są fałszowane, ale jak my, laicy, jesteśmy w stanie odróżnić, powiedział pan, użycie rezonansu, to każdy z nas nie będzie w stanie sprawdzić w ten sposób właśnie miód. Czy możemy, patrząc na ten miód, przelewając go, smakując, odróżnić go od fałszywego?
Więc tak, smakiem, zapachem, czy własnościami organoleptycznymi, to jest tylko jedna z podstawowych takich, nazwijmy to, które można na co dzień stosować, to zobaczyć, czy ten miód jest skrystalizowany. Ponieważ miody przegrzane i miody fałszowane często nie krystalizują i po roku on utrzymuje jeszcze postać płynną. Ale to jest metoda, która w zasadzie jest mało skuteczna, ponieważ to dopiero próby te, o które ja wymieniłem poprzednio, mogą nadać temu artykułowi spożywczemu wartość środka leczniczego. Nie jesteśmy w stanie na co dzień jedynie tylko patrzeć, żeby to nie były miody z importu, a najważniejsze, żeby był na etykiecie podpisany pszczelarz, producent tego miodu, który odpowiada za jego oznakowanie. 60 lat obserwuję jego aktywność, a przede wszystkim coraz większe poznanie jego wartości. Jeszcze 50 lat temu znaliśmy około 30 związków występujących w miodzie. Teraz jest ich około 600. A więc jest to potężny rezerwuar, a poza tym najważniejsze, naturalny rezerwuar związków niezbędnych do budowania zdrowia człowieka.
Panie profesorze, a jeżeli chodzi o trwałość, bo czytałem, że miód nie ma jakby końcowej daty ważności, że można po prostu go przechowywać nieskończenie długo. Czy to prawda?
To znaczy, jeżeli są zabezpieczone odpowiednie warunki, nie ma takiego ośrodka, który byłby w nieskończoność utrzymywany i zachowywał swoją aktywność biotyczną. Tak samo miód. Na niego bardzo negatywnie działają temperatury. Bo o co chodzi w miodzie? Że w miodzie, tą prawdę powiedziawszy, ten potencjał farmakologiczny, leczniczy, to pochodzi nie z nektaru, ale pochodzi od pszczoły. Składnikiem 1% w miodzie jest wydzielina gruczołów ślinowych i gardzielowych pszczoły. To są te enzymy, które mają naprawdę wspaniałą aktywność biotyczną i budują zdrowie człowieka, ale wystarczy, że ktoś przegrzeje miód w temperaturze 50 stopni, to właśnie zniszczy tą sferę enzymatyczną pochodzenia owada. I wówczas jest to tylko słodzik. To znaczy, to jest wówczas 80%, bo 20% do 20% może być wody, a 80% to są węglowodany.
Panie profesorze, wspomniał pan apiterapia. Apiterapia, tak, to jest sposób leczenia produktami pszczelimi, tak można powiedzieć, tak? Mleczko, można miód, czy wosk, czy pyłek. Te wszystkie elementy, które ewentualnie pochodzą właśnie przy produkcji miodu. Czy ten sposób leczenia w Polsce jest mocno rozwinięty?
Apiterapia jest to pod pojęciem tej nauki. Rozumiemy wykorzystanie własności biotycznych produktów pszczelich w profilaktyce i leczeniu człowieka. W apiterapii wykorzystywane są te właśnie związki, o których pan powiedział. Jeszcze istnieje apitoksynoterapia. To jest leczenie jadem pszczeli. I od razu zaznaczam, w Polsce naturalnym jadem pszczelim ta metoda jest zabroniona. Natomiast jeżeli chodzi o apiterapię w odróżnieniu od apitoksynoterapii, jest akceptowana i nareszcie jest w tej chwili apiterapia przedmiotem akademickim wykładanym w ramach obowiązkowych programów studiów, a nie tylko jako kiedyś fakultatywny. A więc w miarę właśnie odkrycia poszczególnych związków w produktach pszczelich, ale przede wszystkim w miarę postępu standaryzacji, bo żeby wiedzieć, jak działa dany środek leczniczy, to trzeba przede wszystkim znać jego siłę, określić jego, a standaryzacja może przebiegać w dwóch płaszczyznach. Standaryzacja chemiczna, a więc która nie może być wykonana w przypadku produktów pszczelich, dlatego że nie ma związku jednego odpowiedzialnego za jego aktywność biotyczną. To jest konglomerat, to jest symbioza tych związków, a w zasadzie mówiąc językiem naukowym, synergis, który kształtuje aktywność biotyczną miodu, mleczka pszczelego, pierzgi, nawet obnóży pszczelich czy wosku. I na tym właśnie polega cała nauka, ażeby udokumentować, ale nie w sposób, tak jak to ma się obecnie u nas w Polsce, internetowy, ale w oparciu o badania przedkliniczne i kliniczne, a wyniki opracowywane w recenzowanych czasopismach naukowych. To jest prawda. Natomiast w tej chwili, jak wszędzie, zresztą również i w przemyśle farmaceutycznym, komercjonalizm rządzi, a więc, prawda, producent leku, on nie będzie, jest zwolennikiem swojego preparatu, który syntezował się w ramach jego działalności. A przede wszystkim o tym wszystkim decyduje ten czynnik merkantylny, a więc decyduje efekt ekonomiczny.
Panie doktorze, czy pan w praktyce porad rodzinnych, teleporad, udzielał kiedyś takie sugestie, żeby ewentualnie spożywać miód albo wyroby pszczele? Lekarz rodzinny Wojciech Perekitko.
Oczywiście, że tak. Miód ma bardzo szerokie właściwości prozdrowotne, jeśli mogę tak ogólnie powiedzieć, jako leczenie uzupełniające w niektórych schorzeniach oczywiście ze korzystamy. Szczególnie, że w naszym regionie tutaj lubuskim bardzo dużo naszych pacjentów zajmuje się pszczelarstwem, więc szkoda byłoby nie korzystać z tego naturalnego dobrodziejstwa, które nam przyroda daje.
A pan sam spożywa miód?
Tak, spożywam. Najczęściej w tym okresie jesienno-zimowym bardzo lubię miód lipowy. Wzmacnia odporność w okresie tym, gdzie nam spada, więc jesień-zima. No i czasami używam go również zamiast cukru do herbaty.
A pyłek pszczeli czy wosk?
Tutaj mniej muszę powiedzieć i raczej mam mniejsze doświadczenie, jeśli chodzi o pyłki. Muszę powiedzieć, że moi pacjenci, którzy się zajmują pszczelarstwem, czasami mnie edukują i tutaj mam dobrych, fajnych partnerów do dyskusji. Wiem, że się niektórzy specjalizują nawet w takiej dziedzinie, więc tam, gdzie wiem, gdzie potrafię zastosować, to oczywiście jako leczenie uzupełniające albo dodatek do właściwego leczenia stosuję.
Powiedział pan 2,5 tysiąca lat, a dopiero teraz właściwie zajmujemy się tak poważniej apiterapią, tak? Czyli wykorzystaniem tych wszystkich produktów, jeżeli chodzi o leczenie człowieka, sposób już taki bardziej naukowy.
To jest 2,5 tysiąca lat, ale miód kiedyś odgrywał kolosalną rolę w leczeniu i profilaktyce człowieka. Natomiast w pewnym momencie od czasu odkrycia neozawarsanu przez Erlicha nastąpił nagły wzrost do leku syntetycznego. Nam się wydawało, że jesteśmy w stanie już sami syntetyzować wiele leków, a nawet substancji pochodzenia organicznego, ale syntetyzować, prawda, na drodze chemicznej. I okazało się, że właśnie ten ten system, ta fascynacja nie farmakognozją, a farmakologią doprowadziła do tego, że wystąpiły czynniki uboczne, niepożądane, a więc działanie kancerogenne nawet, czy mutagenne, czy embriotoksyczne, prawda? Kto by pomyślał, że ta powszechnie stosowana i tak bardzo propagowana przez współczesną medycynę aspiryna, ona ma też również wiele działań negatywnych, które właśnie wychodzą w szerokim stosowaniu klinicznym.
Panie profesorze, jak w takim razie spożywać ten miód? Bo różne są wersje. Niektórzy twierdzą, że trzeba do szklanki z wodą w temperaturze pokojowej wieczorem włożyć łyżkę miodu i dopiero na rano tą wodę ze szklanki z miodem wypić. Czy taka jest terapia skuteczna?
Dziękuję panu za to pytanie. Jednym z właśnie, że tak wyrażę, propagatorów tej błędnej metody picia w szklance, rozpuszczenia w szklance, no, to byłem ja, ponieważ w 1996 roku w ramach książki Natura Naturalna opracowywałem rozdział apiterapia i tam podałem właśnie, proszę właśnie w ten sposób, żeby przygotować sobie wieczorem pół szklanki wody, miodu i rano to spożyć, ale nie wiedziałem wówczas, że właśnie w miodzie znajdują się również substancje nierozpuszczalne w wodzie. To są auksyny, kwas abscyzynowy i one zostają na ścianach naczyń, ale to dopiero wymagało wielu obserwacji, żeby na to wpaść. I dlatego teraz prostuję. Nie wolno miodu spożywać, znaczy nie wolno, nie powinno się miodu spożywać w jakimkolwiek rozcieńczeniach. Miód powinno się spożywać tak, jak dotrzymuje się go ze słoika. To znaczy łyżeczkę miodu czy łyżkę miodu spokojnie połykać, oczywiście bezpośrednio z łyżki, albo na chleb, czy na serek, czy na taką rzecz, ale nie wolno tego robić, znaczy nie wolno, używam tego, że tak wyrażę, za mocno, ale nie powinno się go właśnie ani rozcieńczać, ponieważ wiele jego substancji, to co wymieniłem już, to są hormony roślinne nierozpuszczalne w wodzie, zostają na ścianach naczyń i w ten sposób zubożamy jego aktywność biotyczną.
A pozostałe elementy, czyli mleczko, pszczele, czy pyłek, możemy to spożywać profilaktycznie, czy lepiej tylko w momencie, kiedy lekarz nam to przepisze?
To są bardzo dobre biopreparaty. Mleczko, pszczele, pierzga, czy nawet obnóża, prawda? Bardzo dobrze, szczególnie jeżeli chodzi o pierzgę i obnóża, to jest ten błonnik pokarmowy, bardzo budujący układ, wspomagający układ immunologiczny. Bezwzględnie należy spożywać, ponieważ są to biopreparaty, które nie działają negatywnie. Nie można ich przedawkować. Jedynie konsekwencją miodu, jeżeli ktoś za dużo będzie jadł miodu, prawda, no to jest materiał energetyczny, chociaż 3300 kalorii ma kilogram miodu. A więc to nie tak dużo w porównaniu z innymi węglowodanami i z innymi cukrami. 60 lat pracuję nad tymi preparatami i doktorat, habilitację, profesorę, wszystko dzięki badaniom wykonywanym na produktach pszczelich. I w dalszym ciągu, jak miałbym powiedzieć na temat, czy ja coś wiem, to ciągle mówię, wiem, że nic nie wiem. No, oczywiście w poczuciu pełnej odpowiedzialności to, co mówię. Natura jest coś tak skomplikowanym i tak pięknym, że bardzo często nasz umysł nie jest w stanie tego objąć, mimo że nam się wydaje, że wszystkie rzeczy, które wykonujemy, ten nasz umysł jest taki, tak mądry. Widzi pan, takie weźmy, jeżeli mogę oczywiście na marginesie tej sprawy powiedzieć. Wydawałoby się, że tajemnice niektóre, które są dostępne, były tylko stwórcy, jak broń jądrowa czy komórka macierzysta. Proszę zauważyć, rozbicie takiego małego atomu doprowadza do tak potężnej wyzwania, tak potężnej energii. I człowiek dostał to, że się tak wyrażę, odkrył to, ale jak musi uważać, gdyby nie Hiroshima i Nagasaki, najprawdopodobniej ta energia byłaby wykorzystana w sposób tragiczny dla nas. Tak samo komórka macierzysta. Wydawało się, że już odkryliśmy czynny aparat regeneracyjny, odtwarzający nasze narządy i tak dalej. To, jeżeli naprawdę ktoś głęboko w tym tkwi, to zauważy, jakie to jest strasznie niebezpieczne, a szczególnie jeżeli chodzi o klonowanie gatunkowe, to może doprowadzić do tragedii. A jeżeli chodzi o działanie komórek macierzystych, to one przede wszystkim działają na zasadzie enzymatycznej w stosunku do komórki naszej normalnej, przedłużając tam proces apoptozy, czy wydłużając życie komórki. Ale to nie jest tematem naszego, tylko mówię naszej rozmowy. Ale mówię właśnie, że jeżeli chodzi o naturę, powracamy znowu do produktów pszczelich. Tak wspaniałej społeczności, jaką jest rodzina pszczela, to nie ma w świecie.
W każdym razie 2,5-tysięczne doświadczenie człowieka z pszczołami powoduje, że możemy zaufać, że ten miód na pewno nam pomoże, a nie zaszkodzi.
Jestem przekonany, że tak. A propos jeszcze przechowywania, proszę przechowywać w ciemnym pomieszczeniu i w temperaturze nie przekraczającej 18 stopni, ponieważ już promienie UV działają negatywnie w stosunku właśnie tej sfery, która jest tą sferą enzymatyczną, to znaczy to, co jest pochodzenia pszczoły, tego wspaniałego owada.
Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Miłego popołudnia. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.